wśród nas. Edukacja, jakiej wcześniej nie było. Jeszcze raz zacznę od pięknej myśli Marii Grzegorzewskiej, twórcy pedagogiki specjalnej, która mówiła: głuchoniewidomi mają w sobie wszystkie warunki rozwojowe i dynamiczne potrzebne do pokonania zapory dzielącej ich od świata i komunikowania się z ludźmi. Zdolni są do kształcenia i rozwoju psychicznego przy zastosowaniu odpowiednich metod pedagogiki specjalnej. Kierując się tym wskazaniem, w 1985 roku w Bydgoskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Niedowidzącej imienia Louisa Braille'a utworzono pierwszy w kraju oddział kształcący dzieci z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Placówka podjęła trud wypracowania innowacyjnych zasad, metod, form kształcenia i wychowania głuchoniewidomych dzieci z całej Polski. W początkowym okresie w oddziale kształciło się troje uczniów. Z roku na rok liczba ta zwiększała się. Pierwsze kroki były bardzo trudne. Nie było programów, a ja sama nie bardzo wiedziałam, jak je stworzyć. Cały czas myślałam, jak trafić do dzieci, czym je zainteresować, w jaki sposób przełamać bierność, z którą do nas przyszły. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest poznanie każdego ucznia. Stanowi to nieodzowny warunek właściwego z nim postępowania. Konieczne jest poznanie warunków jego rozwoju, historii życia, przyczyn utraty słuchu i wzroku, chorób somatycznych. Znajomość potrzeb dziecka, środowiska, z którym jest ono związane, to podstawowe warunki przy planowaniu i organizowaniu procesu nauczania i rehabilitacji. W czasie kształcenia stosowałam metodę ośrodków pracy. Wychodziłam od środowiska, które było dziecku najbliższe i stopniowo rozszerzałam zakres poznania. Podstawowym zadaniem było ułatwienie dzieciom kontaktu z otaczającą rzeczywistością, stymulowanie aktywności działań poznawczych, nadawanie nazw przedmiotom i czynnościom, zapoznawanie uczniów z różnymi sposobami komunikowania się, organizowanie czasu wolnego, uczestniczenie w imprezach szkolnych, przygotowanie środowiska domowego w zakresie potrzeb dziecka głuchoniewidomego. Najtrudniejszą sprawą było uświadomienie dzieciom, że wszystkie rzeczy mają swoją nazwę. Potrzebne do tego były konkretne przedmioty lub wyraźne obrazki. Tylko jedno dziecko nie korzystało ze wzroku. Wszystkie rzeczy znajdujące się w klasie były etykietowane. Na przykład podłoga, okno, ściana, szafa. Dzieci powoli poznawały też swoje imiona. Codziennie dyżurny roznosił etykietki z imionami i kładł je na biurku przed właściwym uczniem. Oczywiście na początku często nieprawidłowo. Muszę tu wspomnieć również o trudnych sprawach wychowawczych tego początkowego okresu. Były to już duże dzieci, a trzeba je było uczyć od podstaw wszystkiego. Należało pomału przyzwyczajać do właściwego siedzenia w ławce, prawidłowego poruszania się, prawie wszystkie szurały nogami, chodzenia po schodach, uczyć ubierania, rozbierania, mycia, jedzenia, załatwiania potrzeb fizjologicznych. W miarę upływu czasu zakres uczonych czynności był systematycznie poszerzany. W tym czasie dzieci w szkole uczyły się w trzech zespołach klasowych, zwanych poziomami. Dzieci z pierwszego i drugiego, funkcjonujące na najniższym poziomie, realizowały indywidualne programy nauczania. Były to programy zadaniowe, obejmujące treści w zakresie samodzielność i zaradność życiowa, sprawność ruchowa i manualna, komunikacja, uspołecznienie i orientacja. Dzieci z poziomu trzeciego realizowały również indywidualne programy nauczania, ale przedmiotowego. Język polski, matematyka, funkcjonowanie w środowisku, elementy geografii i religii. Po ukończeniu szkoły podstawowej młodzież uczyła się praktycznej nauki zawodu o specjalności dziewiarz-ślusarz. W czasie zajęć szkolnych uczniowie zdobywali również wiedzę o czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Zaczynając od prac prostych do bardziej złożonych. Uczestniczyli również w zajęciach rewalidacyjnych, logopedii, logorytmice, rehabilitacji wzroku, hipoterapii i terapii wodnej. Ponadto uczyli się współżycia i współdziałania w grupie, zachowania w szkole i domu rodzinnym, w sklepie, dbania o porządek, własne bezpieczeństwo i zdrowie. Moje doświadczenie pozwala wierzyć, że praca wszystkich nauczycieli, rodziców i samych dzieci daje pozytywne efekty, czego dowodem są osiągnięcia naszych absolwentów. Krystyna Klugiewicz.